jako podstawowy ten sam. Zacytowaliśmy na początku naszego pierwszego wykładu. I nastąpi kontynuacja myśli. Zauważyliśmy już, że apostoł zwrócił uwagę naszą na zmartwychwstanie naszego Pana, jako na bardzo istotny element boskiego planu duchu. Apostoł pokazuje także w naszym tekście i to, że nasz Pan przez swe zmartwychwstanie stał się pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Tak to właśnie jest napisane. Apostoł mówi nam: lecz teraz, 20 werset ponownie odczytujemy, Chrystus z martwych wzbudzony jest i stał się pierwiastkiem tych, którzy nas znają. To bardzo ważna myśl. Nasz Pan stał się pierwiastkiem tych, którzy nas znają. Czyli pierworodnym z umarłych. Gdy Bóg dał obietnicę Abrahamowi, że w jego nasieni, w jego potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi, wszystkie rodziny ziemi, to odtąd i później zwyczajem Izraelitów stało się mówienie o swych zmarłych jako nie nieżyjących, ale jako o śpiących, jako o czekających na wskrzeszenie, na obudzenie, na zmartwychwstanie. Oni rozumieli, że takie zmartwychwstanie niedwuznacznie było elementem, choć nie dosłownie wyrażony, obietnicy Abrahamowi. Bo jak mogłyby być błogosławione wszystkie rodziny ziemi przed złożeniem okupu, zagwarantowaniem zmartwychwstania, zdjęciem z rodziny ludzkiej klątki śmierci? Ponadto nasz Pan oznajmia zamiar Boga wzbudzenia umarłych, jaki był pokazany w jego słowach skierowanych do Mojżesza przy gorejącym krzaku. A my to bardzo wyraźnie napisane. A zobaczmy odwołanie do tego faktu w Ewangelii Marka, 12 rozdział. Czytamy wersety 26 i 27. Jezus mówi nam tak: a o umarłych, iż będą wzbudzeni, nie czytaliścież w księgach mojżeszowych, jako Bóg do niego ze krza mówił, gdy Mojżesz był wezwany i naznaczony przez Boga, aby stał się wodzem narodu izraelskiego, przez którego to wodza i pośrednika przymierza zakonu później wiemy, że pierwszy zarys przymierza zakonu był dany narodowi izraelskiemu jeszcze w ziemi egipskiej i że była to jako boskie zarządzenie bardzo ważna uroczystość, święto przejście. To był pierwszy zarys zakonu jeszcze w ziemi egipskiej, ten narodowi. A więc Bóg już użył Mojżesza do tego celu. Wiemy, że Mojżesz ostatecznie doprowadził jako pośrednik tego przymierza, to jest funkcja pośrednika, do zawarcia kontraktu przymierza między Bogiem i Izraelem, czyli dwoma dotąd nieufającymi sobie stronami. I w tym właśnie momencie, gdy Ojciec Niebiański powołuje przy płonącym krzaku, Bóg rzekł do niego. I te słowa Pan Jezus cytuje. Jam jest Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Bóg nie jest ci Bogiem umarłych, ale Bogiem żywych. Przecież wy bardzo boicie. Przy jakiej okazji, w jakich okolicznościach nasz Pan to przywołanie uczynił? Odpowiadamy, że przyszli do niego saduceuszowie. Oni nie wierzyli w tamtym stanie. Kontekst tego rozdziału nam to wyjaśnia. Możemy to zauważyć od 19 wersetu, co oni mu powiedzieli. Nauczycielu, Mojżesz nam napisał, że jeśli by czyj brat umarł i zostawił żonę, a dziadek by nie zostawił, aby brat jego pojął żonę jego, a wzbudził nasienie bratu swe. Było to prawo lewiratu, o którym nasz Pan tutaj mówi. Było wtedy 7 braci, a pierwszy pojąwszy żonę umarł i nie zostawił nasienia. A drugi pojąwszy ją umarł, lecz i ten nie zostawił nasienia, także i trzeci. A tak ją pojęło onych 7 braci, a nie zostawił nasienia. Na ostatek po wszystkich umarła i ona niewiasta. Przecież przy zmartwychwstaniu, zauważmy, z jakim przekąsem to mówią, jako niewierzący w zmartwychwstanie, jak chcieli urągać naszemu Panu w związku z tym. Przecież przy zmartwychwstaniu, gdy powstaną, tak jak ty przedstawiasz tę sprawę nauczycielu, którego z nich będzie żoną? Bo 7 ich mieli ją za żonę. Na to Jezus odpowiadając rzekł im, zaż nie dlatego błądzicie i żeście nie powiadomi Pisma ani mocy Bożej? Teraz właśnie następuje to przywołanie, o którym wspominaliśmy, a o umarłych, iż będą wzbudzeni. Wy jako nauczeni, jako uczeni tego narodu, uczeni w pismach, w zakonie, nie czytaliście w księgach Mojżeszowych? Jako Bóg do Mojżesza ze krza mówił, Jam jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. A Bóg nie jest Bogiem umarłym, ale Bogiem żywym. On jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Nasz Pan tym sposobem oznajmia tutaj zamiar Boga wzbudzenia umarłych. Właśnie w tych słowach Boga skierowanych do Mojżesza przy krzaku płonącym. Bo gdyby oni byli martwi, nie żyli, bez nadziei zmartwychwstania, to Bóg nigdy nie mówiłby o nich w ten sposób. To właśnie nasz drogi Zbawiciel wyjaśnia tym niewierzącym ludziom, dzisiaj mam niewierni, niewierzący, którzy w ten sam sposób są skłonni rozmawiać. Właśnie dlatego naród izraelski zaczął wskutek tych obietnic, które Bóg w przeszłości uczynił, zaczął mówić o zmarłych jako o śpiących, jako o czekających na Mesjasza i na dzieło, jakiego on miał dokonać, a które miało zakończyć się zmartwychwstaniem. I stąd powszechne jest w Starym Testamencie użycie w odniesieniu do zmarłych słów sen zasnęł. Możemy to w wielu miejscach znaleźć w Piśmie Świętym Starego Testamentu. I zasnął z ojcami swoimi, prawda? I zasnął i przyłączony jest do ojców swoich. Apostoł informuje nas, że niektórzy znosili tortury nawet za swą wierność Bogu ich przymierza w nadziei. W jakiej nadziei? Zobaczmy 11 rozdział listu do Żydów, 35 werset. Jaką oni mieli nadzieję? Niewiasty odbierały umarłych swoich wzbudzonych, a drudzy są na próbach rozciągnięci, byli torturowani, nie przyjąwszy wybawienia, choć i nie obiecywano, gdyby nie wytrwali w swej wierze i załamali się, będąc torturowani, aby lepszego dostąpili na tych stanach. To była ich nadzieja. Nadzieja na lepsze zmartwychwstanie. Lepszy stan, gdy nadejdzie do zmartwychwstania. Więc widzimy, jakie było zrozumienie starożytnych tej nadejdzie. I nasz Pan także użył określenia sen w odniesieniu do zmarłych, zaświadczając, że Łazarz zasnął i że on idzie go ze snu obudzić. Zmierające, nieprawdaż? Odnieśmy się do Ewangelii Jana 11 rozdział. Zobaczmy, jak pięknie nasz Pan to przedstawił. Jedenasty rozdział i 11 werset. To powiedziawszy, potem rzekł do nich, do swoich uczniów: Łazarz, przyjaciel nasz, śpi, ale idę, abym go zasnął obudził. Wtedy rzekli uczniowie jego, 12 werset: Panie, jeśli że śpi, będzie zdrów. Zdrowy sen jest pożądany z oznaką dobrego samopoczucia. Daje wypoczynek, relaks, ciało, umysłowy. Dlatego uczniowie mówią: Panie, jeśli Łazarz śpi, no to dobrze, to będzie zdrowy. Bo dochodzimy wieści, że Łazarz choruje. Więc naturalną rzeczą, naturalnym spodziewaniem, czy też reakcją na słowa naszego Pana: Łazarz śpi i idę, żebym go obudził ze snu, było pomyślenie i wyrażenie tej myśli, że w takim razie to dobrze, to znaczy, że będzie zdrowy. Ale Jezus mógł ośmielić je, lecz oni mniemali, iż o zaśnieniu snu. Widzimy zatem, że nasz Pan użył słowa sen w odniesieniu do zmarłego Łazarza. Powiedział, że idzie go obudzić ze snu, ale ten sen był w istocie snem śmierci. Praktycznie cały rodzaj ludzki wszedł w ten stan snu, który jest nazwany snem, a nie śmiercią. A to dlatego, bo w boskim planie jest przewidziane, że przez odkupienie wszyscy, co są w grobach, wyjdą na słowo ich odkupiciela. Koranu pół tysiąclecia. Malutkie statko składające się ze zwycięzców, którzy pomyślnie przeszli swój sąd, swoją próbę, wyszli do życia i współdziedziczenia w Królestwie. Wielka kompania otrzymała duchowe zmartwychwstanie. Potem liczne rzesze ludzkości, w mniejszym lub większym stopniu zaślepione przez przeciwnika, wyjdą, zostaną oświecone. Gdy szatan będzie związany, już więcej nie będzie ich zgodził. Po co? Aby mogły mieć możliwość dojścia do harmonii z Bogiem i kształtowania charakterów zgodnie z prawami Jego Królestwa. Przez takie postępowanie, jakie pozwoli im osiągnąć życie wieczne. Teraz zauważmy, apostoł mówi, że nasz Pan był pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. To znaczy, pierwszym owocem. Pierwiastek, to znaczy, że nikt go nie poprzedził. Ale powie ktoś, przecież on obudził Łazarza. Przecież on obudził córkę Jaira. Przecież on zbudził syna wdowy z nami. Tak jest, prawda? Ale widocznie ich wzbudzenie nie było pełnym, czy też zupełnym zmartwychwstaniem. Gdyby te wydarzenia były zmartwychwstane, drodzy bracia i siostry, zmartwychwstanie naszego Pana nie byłoby większe. To apostoł Paweł wtedy nie mógłby napisać, że stał się on pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. To znaczy pierworodnym z umarłych, prawda? Fakt jego narodzenia się ze śmierci oznacza, że został w pełni i całkowicie podniesiony ze stanu śmierci do doskonałości życia. Takiego życia, jak Bóg rozumie życie na określonym poziomie istnienia, do którego byśmy fakt tego słowa zmartwychwstanie odnieśli. Gdy chodzi o naszego Pana, było to życie w boskiej naturze. Chodzi o zmartwychwstania duchowe, tak jak na przykład Wielka Kompania otrzymała. Jest to zmartwychwstanie w duchowej naturze niższej od boskiej, albowiem ona nie otrzymała nieśmiertelności i boskiej natury, choć otrzymała nieskazitelność. Natomiast gdy mówimy i myślimy o zmartwychwstaniu człowieka, to odnosimy to słowo do życia doskonałego, tak jak rozumiemy Bóg. A zatem fakt wskrzeszenia kogoś z grobu, obudzenia ze snu, tak jak Jezus poszedł do Betanii, aby obudzić Łazarza, nie był faktem zmartwychwstania. Bo Łazarz nie otrzymał życia doskonałego z tego. Tak jak rozumie je Bóg, gdy Łazarz otrzymał doskonałe życie, otrzymałby wraz z przywilejem doskonałego życia i doskonały dom. oraz inne towarzyszące tam do życia prawa życiowe. Dlatego też, drodzy bracia i siostry, nie było to zmartwychwstanie, ale było to tylko obudzenie do życia ze snu śmierci. Więc we wszystkich tych przypadkach, które wspomnieliśmy, Jezus dokonał cudu, te jednostki były jedynie obudzone, lecz pozostawione później przez naszego Pana w stanie umierania wraz z resztą rodziny ludzkiej. One nie miały doskonałej egzystencji. Natomiast o Jezusie jest powiedziane, że On dostąpił zmartwychwstania. Pierwszego zmartwychwstania. I stał się pierwszym owocem pierwszego zmartwychwstania. Dlaczego używamy słowa pierwszego? Ponieważ jest to zmartwychwstanie pierwsze, co do ważności, pierwsze, co do natury, w której ono nastąpiło, i pierwsze co do czasu. A zatem on stał się rzeczywiście pierwszym owocem pierwszego zmartwychwstania. Pismo Święte mówi nam, że Kościół Chrystusowy, jego ciało, uczestniczy wraz z nim jego zmartwychwstania. Kładziemy emfazę na słowo jego zmartwychwstanie. To znaczy pierwszym zmartwychwstanie. Tym zupełnym i natychmiastowym podniesieniu ze stanu śmierci do doskonałości i zupełności chwały, czci i nieśmiertelności, jakie Bóg zapewnił dla tych, którzy postępowali śladami Jezusa. To znaczy dla jego współdziedziców. Jak Pismo Święte nazwało takie osoby? Czytamy o tym w liście apostoła Jakuba, pierwszy rozdział, a 18 werset, gdzie apostoł mówi, który przeto iż chciał, to znaczy Bóg, Jehowa, porodził nas słowem prawdy. Greckie słowo tutaj użyte w odniesieniu do płci męskiej tłumaczy się spłodził nas słowem prawdy, czyli spłodził nas przez słowo prawdy, a w odniesieniu do płci żeńskiej tłumaczy się porodził. A więc poprawnie czytamy, który przeto, że chciał, spłodził nas słowem prawdy ku temu. Zauważmy, dla jakiego celu? Żebyśmy byli niejakimi pierwiastkami stworzenia. A więc Pismo Święte mówi o innych jeszcze pierwiastkach. Czyli o Kościele Chrystusowym. A zatem dostrzegamy, że nasz Pan stał się pierwiastkiem przez swe zmartwychwstanie tych, którzy zasnęli. Dostępując pierwszego zmartwychwstania, a wraz z nim ciało Chrystusa, jego kościół, również był spłodzony przez Jehowę słowem prawdy, nasieniem spłodzenia było słowo prawdy, po to, aby jego członkowie stali się pierwiastkami stworzenia. Podobało się to, aby stworzyć nowy rząd. Takiej istoty, jakich nie było nigdy we wszechświecie. Bóg wykorzystał w cudowny sposób dozwolenie zła. Bóg wykorzystał w cudowny sposób upadek rodziny Adamowej.
i pozwolił, aby jego umiłowany syn, jednorodzony syn, jedyny, początek stworzenia Bożego, aby zetknął się z warunkami grzechu, upadku, degradacji i śmierci rodziny Adamowej. Aby, będąc głodzony przez przyjordanie z Ducha Świętego, mógł stać się zarodkiem, apostoł mówi, nowym stworzeniem, otrzymać nowe, święte władze umysłowe, zgłodzone z Ducha Świętego. Po to, by mógł być narodzony z Ducha, wiecznie zmartwychwstanie. Ten sam przywilej otrzymali ci, którzy stali się naśladowcami Jezusa Chrystusa, z tym wielkim, wysokim powołaniem wykonanym. O, co za zaszczyt! To za wielki przywilej spotkał 144 tysiące członków tamtych ostatka, którzy stali się więcej niż zwycięzcami. O, to bracia i siostry, było to coś nadzwyczajnego. Było to naprawdę stworzenie nowych istot. No, nigdy nie było przedtem istot w boskiej naturze. Tylko sam Bóg miał boską naturę. Gdy Bóg stworzył swego jednorodzonego Syna, Logosa, on miał bardzo wysoką naturę, bardzo wysokie stanowisko po granicy Ojca. Chcesz powiedzieć, że on był tym, przez którego wszystkie rzeczy się stały. Chcesz powiedzieć, że nic się nie stało, co się stało bez jego udziału. Chcesz powiedzieć, że to słowo było Bogiem u Jehowy, potężnym władcą, potężnym mocarzem u Jehowy. Ale nie miało on syna. Bóg w ten cudowny sposób dozwolił i wykorzystał zło. Wykorzystał szatana i jego zastępy, i wszystkich tych, którzy poszli za szatanem w jego dziele kłamstwa i zła, jako ten wielki kamień szlifierski. I dozwalał, aby nasz drogi Zbawiciel był przez ucierpienie śmierci uczyniony doskonałym. On nie był doskonały. On był zawsze doskonały. Dlaczego więc Pismo Święte mówi nam, że z tego, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa? No tak. On był doskonałym jako doskonała ludzka istota. On był przedtem doskonałym jako duchowa istota. Ale on rozwijał się jako nowe stworzenie. Bóg pragnął wywyższyć go do swojej własnej natury. Nie można być wywyższonym do wyższej natury bez śmierci. Dlatego jego ofiara wymagała śmierci. On poświęcił się przy Jordanie na śmierć. On okazał to przez zanurzenie w rzece Jordan. Pamiętamy, drodzy bracia i siostry, że gdy przyszedł do Jana Chrzciciela, to Jan Chrzciciel wzbraniał się go ochrzcić. I dziwił się. Ty masz być przeze mnie chrzczony? Jan wiedział, że chrzci chrztem pokuty. Jan wiedział również, kim był Jezus. Ale Jezus co mu powiedział? Zaniechaj teraz. Tak to trzeba, żebyśmy wypełnili wszelką sprawiedliwość. To znaczy, oznaczyło, że nasz drogi Zbawiciel położył swoje życie w ofierze na śmierć. Przez 3,5 roku ta ofiara się pamięta. Aż powiedział, wykonało się. Jego nowe stworzenie przez cierpienie uczyło się posłuszeństwa, nie prawu sprawiedliwości. Prawu sprawiedliwości ono zawsze było posłuszne. Ale ono uczyło się posłuszeństwa prawu miłości ofiarniczej, którą była miłość bezinteresowna. To miłość bezinteresowna wymaga, jest pobudką do złożenia ofiary z samego siebie, by chwalebne, dobre, boskie zasady były rozszerzone i stały się przedmiotem błogosławienia ludzi. Dlatego nasz Pan cierpiał. Dlatego trzeba było, aby skosztował śmierci dla wszystkich. I aby dostąpić boskiej natury i wywyższenia, aby otrzymał to imię, o którym apostoł mówi w 2 rozdziale listu do Filipian, że Bóg dał mu imię, które jest nad wszelkim imię. Aby w imieniu Jezusowym skłoniło się wszelkie kolano. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Było potrzeba, aby skosztował się. Nie można, drodzy bracia i siostry, być wywyższonym do wyższej natury bez doznania śmierci. Chociaż zejście z wyższej natury do niższej nie wymaga śmierci. Widzimy to w przypadku Logosa. Apostoł traktuje ten przedmiot w tym, że w drugim rozdziale listu do Filipian pokazuje nam, że gdy był jeszcze logosem u Boga, uważał za rzecz nie do uchwycenia lub nie do osiągnięcia, aby stać się równym Bogu. Przeciwnie niż Lucyfer, który taki tok postępowania obrał. Ale przeciwnie, apostoł Bóg poniżył samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika. I stawszy się podobnym ludziom, narodził się jako doskonałe dziecię. A następnie dodaje, i postawą znaleziony jako człowiek, gdy miał 30 lat, był człowiekiem pod zakonem. Co uczynił? Jeszcze się poniżył, jeszcze się upokorzył. Stał się posłuszny. I był mu posłuszny do śmierci, a do śmierci krzyżowej. Dlatego właśnie apostoł mówi, Bóg nawet go wywyższył. Nie było możliwe inaczej. Dlatego Bóg dozwolił, aby jego jednorodzony syn był wypróbowany ponad wszelkie sploty okoliczności i warunków. Zupełnej wierności. Nie prawdy sprawiedliwości, ale prawu miłości bezinteresowej. Tak jest. On zupełnie wykonał zakon. Spełnił wymagania sprawiedliwości. Ale on także w zupełny sposób spełnił wszelkie propozycje miłości bezinteresowej. O, bracia i siostry, naprawdę, że on był godzien, aby narodzić się jako duchowa istota. Przypominamy sobie, że drodzy bracia i siostry, że nasz drogi Zbawiciel był jako doskonała ludzka istota dokładnym odpowiednikiem Adama. Skąd by to wiedzieć? Pismo Święte nam to pokazuje ustami apostoła Pawła. Ten wielki apostoł napisał jedną z najpiękniejszych ksiąg Biblii, list do Hebrajczyków, zwany także popularnie w przekładzie gdańskim listem do Żydów. I w drugim rozdziale apostoł tam pokazuje nam dwóch ludzi tylko. Skąd wiemy, że chodzi tam o Adama? Ponieważ apostoł Paweł cytuje tam z 8 psalmu słowa Dawida, który odnosząc się do stworzenia człowieka mówi nam, że najmniejszym Bóg uczynił go od aniołów i koronował go chwałą i czcią. I to jest niepodważalne. Doskonałość. Przez apostołowe cytowanie tego psalmu dostrzegamy, że ten człowiek upadł, bo apostoł mówi, teraz nie widzimy, aby mu wszystko było poddane. To znaczy utracił boskie podobieństwo, boski obraz, który pierwotnie miał. Bo doskonałym człowieku powiedział, wszystkoś poddał pod nogi jego. Ale teraz, w teraźniejszym wieku złym, nie widzimy, aby wszystko było mu poddane. I odnosząc się do naszego Pana, apostoł mówi, lecz teraz, 9 werset, widzimy Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, chwałą i czcią koronowanego, tak samo jak był Adam przed grzechem, doskonałości, który z łaski Bożej za wszystkich śmierci. Pierwszy Adam był stworzony na linii Ewy. I drugi Adam przyszedł, narodził się jako człowiek i został znaleziony postawą jako człowiek na linii N. Co to za linia N? Jest to linia ludzkiej doskonałej natury. Tylko tych dwóch ludzi było na linii N. Nic więcej. Ewa była częścią Adama. Pamiętamy, że była wzięta z jego rzeczy, z jego ciała. Co Bóg uczynił przy Jordanie? Odpowiadamy, że spłodził go z Ducha Świętego. Co to za linia M? Jest to linia spłodzenia z Ducha Świętego. I na tej linii M nasz Pan przebywał przez 3,5 roku. Aż ukrzyżowany został. On dozwolił, aby jego życie było odłączone od niego przez upadłych, grzesznych ludzi. Trzeciego dnia Bóg rozwiązał związki śmierci i wzbudził Syna swego. Nastąpiło narodzenie nowego stworzenia na linii L. Jest to linia narodzenia z Ducha Świętego. A gdy wstąpił do Ojca, po 40 dniach, do nieba, znalazł się na linii K, ale wzbudzony był już w boskiej naturze czci, chwały i nieśmiertelności. A co z Kościołem? Co z tymi, którzy stali się pierwiastkami Jego stworzenia, boskiego stworzenia? O tak, Bóg dozwolił, aby i oni zetknęli się z tym kamieniem, i szlifował ich charakter, nawet do granic wytrzymałości. I drodzy bracia i siostry, oni również musieli się okazać bohaterami. To nie tylko zwycięzcami, mało, bohaterami. Apostoł mówi w liście do Rzymian w 8 rozdziale, że oni stali się więcej niż zwycięzcami. 37 werset. W Biblii Gdańskiej pisze przezwyciężany. W angielskiej Biblii czytamy, że stali się więcej niż zwycięzcami. To znaczy bohaterami w ich wojnie wiary. W wieku Ewangelii wielu szło za Jezusem. Widzimy tutaj wielką piramidę. Nasz Pan był poprzednikiem. Apostoł mówił w pierwszym liście Piotra, drugi rozdział, 25 werset. Na to też powołani jesteście. Abyście naśladowali studia, abyście byli dokładnie wykształtowani według kątów, płaszczyzn, według charakteru Jezusa Chrystusa. List do Rzymian, 8 rozdział, 29 werset, który wam przejrzał. Ty też przeznaczył, aby byli przypodobani obrazowi Syna, aby on był pierworodnym pomiędzy wieloma braćmi. On, drodzy bracia i siostry, jak zaszczytnym było widzieć za Jezusa, zaszczytnym było naśladować Jego stan, ślady Jego stóp. I wielu było tych, którzy mówili, my jesteśmy w Chrystusie. Widzimy tutaj taką sporą piramidę. Ale ona jest podzielona jakby na kilka części, odróżnionych różnymi kolorami dla lepszego rozróżnienia. I tak. Widzimy u góry tych, którzy naprawdę byli zbliżeni do Jezusa w swym sercu. Którzy naprawdę usiłowali ze wszystkich sił, z całej mocy naśladować Go. Oni byli na linii M. Co za linia? Linia skłodzenia z Duchem Świętym. Ta część piramidy reprezentuje nawet tak. A ta część piramidy reprezentuje wielką kobietę. Te dwie klasy były spłodzone z Ducha Świętego w jednej nadziei powołania. Potem widzimy tę część piramidy, daleko większą, chodzi o objętość, od tej, która była na linii M. To byli ci, którzy wierzyli w Jezusa. To byli ci, którzy przyjmowali Go jako swego Zbawiciela i mieli pokój z Bogiem, ale nie poświęcili się. I Bóg ich nigdy nie spłodził z Ducha Świętego. Pamiętacie, co mówi apostoł do Rzymian, 5 rozdział, 1 i 2 werset? Będąc wtedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I to byli właśnie ci. Ale on tam dodaje, przez któregośmy też przystęp otrzymali wiarę w tej łasce, której teraz stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. O tak. To usprawiedliwienie dawało przywilej przystępu do poświęcenia. Oni tego nie uczynili. Oni zatrzymali się w tym miejscu. Byli więc na linii M przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ale nie otrzymali spłodzenia z Duchem. I widzimy tu jeszcze pod linią M pewną część tej piramidy. Co to znaczy? O, drodzy bracia i siostry, było tam wielu takich, którzy nie mieli usprawiedliwienia z wiary. W tym wielkim zbiorze biegł Ewangelii ludu Bożego. To znaczy duchowego Izraela. Niektórzy byli tylko nominalni ludem Bożym. Z imienia. Choć nazywali się od Chrystusa. Ale Pan mówił o nich, że nie zna. On nie udzielił im nigdy swojego pokoju. On nie udzielił im nigdy swego uznania i swego prawdziwego błogosławieństwa. Nie byli nigdy na linii M. Pod linią M. Przywiązani tylko do reszty tej piramidy. Ale oni ciążyli całym swym życiem do linii R. A co to za linia M? To świat upadku, grzechu i przekleństwa. W istocie do tego świata. Czy możemy się dziwić, że wiele prześladowań otrzymali prawdziwi naśladowcy Jezusa Chrystusa w tym układzie i rabiny. Nie możemy się tym dzielić.
Ale przezwyciężyli, czyli stali się więcej niż zwycięzcami przez tego, który ich umiłował, przez Jezusa Chrystusa. Ta myśl, którą rozważamy, o pierwiastkach stworzenia Bożego, o pierwiastkach zmartwychwstania, obejmuje sobą jeszcze jedną myśl. Mianowicie obejmuje myśl o pierwiastkach. Jeżeli jest jakiś pierwiastek, czyli jeżeli jest coś pierwszego, to to implikuje, prawda? A więc musi być coś późniejszego. A więc Pismo Święte mówi nam także o tych pierwiastkach. Otwórzmy sobie nasz 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Werset 23 mówi nam o tych pierwiastkach. Ale każdy w swoim rzędzie. Chrystus jako pierwiastek, a potem o pierwiastki przyjdą ci, co są Chrystusowi w przejście Jego. Więc po pierwiastki wielkiego boskiego planu rozwinął się w czasie wieku tysiąclecia. I żeby teraz zrozumieć tę myśl, to postaramy się zauważyć, drodzy bracia i siostry, Ewangelię świętego Jana, 5 rozdział, od 25 do 29 wersetu. Właśnie nasz Pan traktuje tutaj te kwestie, o których mówimy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że idzie godzina i teraz jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a którzy usłyszą, żyć będą. Albowiem, jako Ojciec ma żywot sam w sobie, a dał i Synowi, aby miał żywot w samym sobie. I dał mu moc i sąd czynić, bo jest Synem Człowieczym. Nie dziwujcie się tym, choć przyjdzie godzina, w którą wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego. I pójdą ci, którzy dobrze czynili, na powstanie żywota, ale ci, którzy źle czynili, na powstanie sądu. Takiego powiadam wam, naprawdę wam to mówię, powiadam, że idzie godzina i teraz jest. Niewątpliwie przez tę godzinę, która idzie, rozumie się wiek tysiąclecia. Natomiast godzina, która teraz jest, jest wiekiem Ewangelii. Skąd to wie? Nasz apostoł Jan w pierwszym swoim liście wyjaśnia nam kwestię tej godziny, drugi rozdział, 18 werset, gdy mówi: dziadeczki, ostateczna godzina jest. Wtedy właśnie była w Jego Ewangelii ta godzina. Apostoł wyjaśnił oto dzień zbawienia na jednym miejscu, czyli wiek Ewangelii. Godzina zbawienia Kościoła, zbawienia wieku Ewangelii. Czyli wiek Ewangelii jest ostatnią godziną, mówi apostoł Jan, czyli ostatnim wiekiem drugiego świata, teraźniejszego złego świata, czy dyspensacji, którą mamy tutaj oznaczoną literą B.
na wzór boskiego planu. Pan Jezus mówi, że teraz jest ta godzina, czyli w Jego nawinieniu. Gdy umarli? Nie. Umarli będący w stanie śmierci, w Szeolu, o których będzie następnie 29 werset mówił. Ale ci umarli, którzy znajdują się w procesie umierania. Przytoczymy Mateusza 8 rozdział, a 22 werset. Ale mu Jezus rzekł, pójdź za mną, a niechaj umarli grzebią umarłe swoje. W jaki sposób umarli mogą grzebać umarłe swoje? Umarli będący w procesie umierania, a nie w grobach. Nie w Szeolu, prawda? Nie w stanie nie pamięć, ale ci, którzy są pod wyrokiem śmierci, z boskiego punktu widzenia, w oczach Boga umarli, oczekujący na spełnienie wyroku, prawda? Niech grzebią umarłe swoje. Również w drugim do Koryntian mamy tę myśl potwierdzoną. 5 rozdział, 14 werset. Gdzie apostoł mówi, albowiem miłość Chrystusowa przyciska nas, jako tych, którzyśmy to osobiczyli, iż ponieważ jeden za wszystkich umarł, wtedy wszyscy byli umarłymi. Bo inaczej nie miało sensu, żeby za wszystkich umarł. Dlatego musieli być wszyscy umarłymi. To znaczy, w procesie umierania, prawda, lub w grobach. I jeszcze chcielibyśmy Księgę Objawienia przytoczyć. 20 rozdział. Przepraszam, brata, do której możemy mówić. Dzięki bardzo. Dwudziesty rozdział Księgi Objawienia. 13 werset. I 14 możemy przeczytać. I wydało morze umarłych, którzy w nim byli. Także śmierć i piekło. Śmierć i piekło. Również. Wydało umarłych, którzy w nich byli. I byli sądzeni każdy według uczynków swoich. A śmierć i piekło. I znowu są te dwa wyrażenia używane. Rzucone są w jezioro ognisko. Otóż tutaj jest to rozróżnienie, o którym chodzi. Jest powiedziane śmierć, czyli proces umierania i piekło. Hades po grecku. Stan niepamięci, prawda? Stan śmierci. Wydały umarłych, którzy w nich byli. Czyli te dwa rozróżnienia, o które nam tutaj chodzi, są wyraźnie w objawieniu wyartykułowany. Ten tekst jest wyraźnym przypadkiem, w którym słowo umarli jest użyte w obu znaczeniach. Tak jak wyraz śmierć czasami występuje w Biblii w jednym, czasami w drugim, a czasami w obu znaczeniach. A więc rozumiemy już, co nasz Pan ma na myśli, gdy mówi w rozważanym przez nas ustępie, powiadam wam, że idzie godzina i teraz jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego. A więc wielu ewangelii umarli, czyli ci, którzy w procesie umierania byli. Niektórzy z nich usłyszeli głos Syna Bożego. Oczywiście nie ci, którzy byli w grobach, którzy byli w stanie niepamięci, usłyszeli głos Syna Bożego. Ale ci, którzy byli w procesie umierania, ci usłyszeli. Usłyszą, to znaczy będą mu posłuszni. Ma się rozumieć, że tutaj słowo słyszeć nie oznacza zrozumienia. Tylko zrozumienia.
ponieważ ani słyszenie uchem zewnętrznym, ani zrozumienie tego, co jest powiedziane, nie gwarantuje żywota wiecznego. Prawda? Nikomu. Ale tylko posłuszeństwo gwarantuje. Czyli słuchać znaczy być posłusznym także. Czyli Jezus mówi, a którzy usłyszą, jak Ewangelii, czyli którzy będą posłuszni, ze zrozumieniem, żyć będą. Którzy usłyszą, żyć będą. I teraz Jezus odnosi się do siebie. Jako tego, który stał się pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. I mówi, albowiem jako ojciec ma żywot sam w sobie. Tak jest, jedynie Bóg był w tym czasie nieśmiertelny w boskiej naturze. Miał żywot sam w sobie, nieśmiertelność, byt niepodlegający śmierci. Tak dał obietnicę, uczynił obietnicę Jezusowi Chrystusowi. On potem w obrójcu potwierdził przez anioła posilającego go. Tak dał i synowi. Dał mu to w obietnicy. Aby miał, znaczy jako nagrodę za jego posłuszeństwo aż do śmierci. Żywot w samym sobie. Czyli nieśmiertelność. Nieodłączną cechę boskiej natury. Lecz nieobecną w każdej innej naturze. Że to syn od swego zmartwychwstania, będąc w boskiej naturze, już więcej nie ma ani nie potrzebuje ludzkiej natury dla swego istnienia, lecz natura ta z jej prawem do życia i prawami życiowymi stanowi aktywa na odkupienie Adama i jego rasy. Jest 7 werset i to znaczy on, ojciec wszechmogący, Bóg Jehowa, dał swojego pozycji, dania mu sposobności złożenia siebie jako odpowiedniej, równoważnej ceny. Mu, to znaczy synowi, moc i sąd czynić, czyli działać w charakterze boskiego wykonawcy. W prowadzeniu próby mającej dać życie wybranym i niewybranym. Bo jest synem człowieczym. Synem Adama górującym nad innymi. Który jako taki stał się celem okupu. I tym samym zdobył prawo do kierowania próbą mającą dać życie wszystkim ludziom. Tak jak to czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza, 2 rozdział, a wersety 5 i 6. Przepraszam, nie odczytamy, nie skomentujemy, bo spojrzałem na zegar. Więc, drodzy bracia i siostry, dostrzegamy, co stało się w wieku Ewangelii. Dostrzegamy tych, którzy szli za Jezusem? Dostrzegamy Jezusa Chrystusa, któremu najpierw Bóg uczynił obietnicę boskiej natury, czci, chwały i nieśmiertelności za Jego wierność, potwierdził tę obietnicę w ogrodzie Getsemańskim i następnie wzbudził go trzeciego dnia jako pierwiastek tych, którzy zasnęli. Aby, tak jak Jezus mówi w 23 wersecie, aby wszyscy czcili Syna, tak jako czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który go posłał. Widzimy Kościół Chrystusowy, który usłyszał Jego słowo w wieku Ewangelii. Teraz była ta godzina, którzy usłyszą
ci będą posłuszni, żyć będą, otrzymają również życie nieśmiertelne. W 6 rozdziale potem powiedział, kto je ciało moje i pije krew moją, ja go wzbudzę właśnie w zmartwychwstaniu w odniesieniu do pierwiastków w nieśmiertelności. Jezus następnie mówi, żebyśmy się temu nie dziwili. 28 werset. Nie dziwujcież się temu. Mamy się temu nie dziwić. Jezus wyjaśnił bowiem w poprzedzających trzech wersetach, co już skomentowaliśmy, że wieka w Ewangelii i tysiąclecia, on jest wykonawcą tej próby związanej z udzielaniem życia tym, którzy nigdy nie byli w grobie, prawda? Ale którzy są w procesie umierania. Jezus mówi, wcale się temu nie dziwcie, nie dziwujcie się temu. Bo to pochodzi od Boga. Bo to Bóg dał mi taki przywilej. Dlatego, że jestem synem człowieczym. A więc nie dziwujcie się temu. Ale w następnym wersecie, 27, Jezus mówi, co On uczyni w tysiącleciu. Nie dziwujcie się temu, boć przyjdzie godzina, w którą wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos. Już nie ci, którzy są w procesie umierania, ale Jezus mówi, ci, którzy są w grobach, czy usłyszą Jego głos. Więc oni już weszli w stan śmierci. Tak sprawiedliwi, niesprawiedliwi. Ale nie powinniśmy być, Pan mówi, zdziwieni tym, że w wiekach Ewangelii i w wieku tysiąclecia dzięki wartości złożonego przez siebie okupu udzieli on próby, na podstawie której umarli, którzy nigdy nie znaleźli się w stanie śmierci, będą mogli uzyskać życie. Ale przyjdzie godzina. On nie dodaje tutaj i teraz jest, bo to nie byłaby prawda. Bo Jezus mówi o tej następnej godzinie, o wieku tysiąclecia. Dlatego pomija te słowa i teraz jest, ale mówi, gdy stwierdza, żebyśmy się nie dziwili temu faktowi, to mówi, że przyjdzie bowiem taka godzina, czyli to jeszcze będzie bardziej godne zadziwienia dla wszystkich, w którą wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos. Znaczy zostaną przez Niego obudzeni, obudzeni ze stanu śmierci i pójdą. Gdzie? Czyli wyjdą ze swych grobów. Ci, którzy dobrze czynili, to znaczy sprawiedliwi, wybrani w tym życiu, powrócą w tej godzinie, która przyjdzie, czyli w wieku tysiąclecia, na powstanie żywota. Ich przejście z niedoskonałości do doskonałości przyprowadzi ich do stanu, który będzie wiecznie trwał. Czyli będą żyć. Ale ci, którzy źle czynili, to znaczy nie wybrali w wieku tysiąclecia, nadchodzącej godziny, zgodnie z tym i poprzednim wersetem, to jest w tym samym wieku, w którym wybrani powrócą ze stanu śmierci. Zostaną wezwani ze stanu śmierci z powrotem do świadomej egzystencji. Po co? Jezus mówi na powstanie, czyli w celu przejścia z niedoskonałości do doskonałości. Przez co? Przez pewien proces. Na powstanie sądu, czyli przez proces sądu. Tak? To jest jasne? Proces sądu to jest próba do życia. Że ten proces sądowy obejmie ich podczas tysiąclecia wynika nie tylko z tego 29 wersetu, który czytamy i pójdą ci, którzy dobrze czynili na powstanie żywota, ale ci, którzy źle czynili na powstanie sądu. Ale również z tych wersetów Pisma Świętego, które uczą po pierwsze o tożsamości dnia tysiąclecia z dniem sądu. Mamy wiele takich wstępów biblijnych, ale nie będziemy już ich czytać i komentować. A także po drugie, które uczą o celu tysiąclecia, polegającego na usunięciu wszelkiego zła i zaprowadzeniu wszelkiego dobra dla tych wszystkich, którzy wówczas będą na ziemi. W tym znaczeniu, iż życie będzie zaofiarowane posłusznie. O, drodzy bracia i siostry, pomyślmy, to wszystko, co Biblia nam tej materii pokazuje, jest wynikiem faktu, że nasz Pan umarł za nas, że Bóg wzbudził go trzeciego dnia, że mamy żyjącego Zbawiciela. Cóż by nam było, drodzy, ponad tym Zbawicielem? Nic. Choćby On złożył za nas ofiarę, choćby zapłacił boskiej sprawiedliwości cenę, choćbyśmy wszyscy byli uznani natychmiast w oczach Bożych za zwolnionych z potępienia Adamowego. Czy to by coś dało komukolwiek? Natychmiast podpadłby znowu pod boskie potępienie. Czemu? Bo jesteśmy wszyscy niedoskonali. Bo wszyscy pochodzimy z upadłej rasy, której nie dostaje chwały Bożej, która nie ma czci i chwały doskonałości. Taki, jak miał Adam przed grzechem, taki, jak miał Jezus, gdy stał się człowiekiem. Postawą był znaleziony na początku. Cóż by nam było zatem po martwym Zbawcy? Tam potrzebujemy żyjącego. Mamy takiego, drodzy bracia i siostry, czy odczuwacie, że mamy w nim i przez niego przystęp do Boga? Czy odczuwamy to wszyscy, że On jest chętny i zdolny zbawić nas? Że On jest naszą pomocą? Że jest naszą siłą? Że On jest tym, który nas prowadzi jako wódz naszego zbawienia? On jest mocą zbawić wszystkich sobie posłusznych. Dlatego będzie przyczyną wiecznego zbawienia tych, którzy z tego zbawienia zechcą skorzystać przez wielką łaskę i przez wielkie miłosierdzie Boże. Tak więc w tych wykładach byśmy przyjęli wspólnie rozważyć zmartwychwstanie naszego Pana. Nie byłby to punktu widzenia, niż kiedyś poczyniliśmy w tym miejscu, ale wierzymy, że Boże Człowieństwo Pańskie było z nami rozważane. Wierzymy, że serce nasze było w wdzięczności i chwały czci dla wielkiego Boga, dla Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, przez które niech będzie wieczna chwała Boga i które niech będzie chwała, bo godzin jest jej chwały, na wieki wieków.